Pierwszym z większych proroków, których poznamy, jest Izajasz. Jego imię znaczy Jahwe jest zbawieniem. Jest on najbardziej znanym z proroków, również z tego powodu, że nazywany jest ewangelistą Starego Testamentu, bo aż 63 fragmenty proroka Izajasza odnajdziemy na kartach Nowego Testamentu. Nie jest trudno u Izajasza znaleźć proroctwa, które wypełniają się w Jezusie. Chyba najbardziej znane to te, które mówią o słudze Jahwe. Te proroctwa, które szczególnie w okresie Wielkiego Postu, w okresie paschalnym odnosimy do cierpiącego, umierającego, ukrzyżowanego Pana. Ale nawet dzisiejsze pierwsze czytanie wskazywało nam na to proroctwo, że wyrośnie różdżka z pnia Jessego, a potem proroctwo, które wypełnia się w darach Ducha Świętego. Sama księga proroka Izajasza dzisiaj przez specjalistów jest dzielona na trzy części, jakby tym samym wskazując, że nie jest to jednolite dzieło, ale księga, która powstawała na przestrzeni dość długiego okresu czasu i również historycznie odpowiada różnym momentom. Największa jej część, od 1 do 39 rozdziału, którą nazywamy właśnie księgą Izajasza, tą najbardziej właściwą, która odpowiada faktycznie prorokowi Izajaszowi, który działa za czasów króla Achaza. To jest mniej więcej okres 8 wieku przed Chrystusem, lata 740 do 700 roku. Ale potem mamy drugą część, nazywaną Deutero-Izajaszem, czyli drugim Izajaszem, ze względu na to, że nie wiemy, kim był ten drugi prorok działający już w czasach niewoli babilońskiej. Czyli to już jest moment 6 wieku przed Chrystusem. I w końcu trzecia część, która analogicznie jest nazwana Trito-Izajaszem, czyli trzecim Izajaszem, która już przypada na czas powygnaniowy. To są ostatnie już rozdziały 56 do 66. Ale zatrzymajmy się przy jednym proroctwie. Może tym, który w okresie bożonarodzeniowym jest taki najbardziej rozpoznawalny, znany. 7 rozdział Izajasza, 14 werset. Moment, kiedy król Achaz wpada w przerażenie, przestaje ufać Panu Bogu, jest taki rozedrgany, nie wie, co ma zrobić w aktualnej sytuacji politycznej wobec bliskiego zagrożenia ze strony Asyrii. No i wtedy Pan Bóg posyła Izajasza do niego z takim słowem pociechy i mówi przez proroka: proś Pana Boga o znak. A Achaz tak próbuje się trochę wymigać taką pobożnością i mówi: nie będę prosił mojego Pana Boga o żaden znak, bo nie będę go wystawiał na próbę. No tylko problem w tym, że to sam Pan Bóg mu mówi, żeby prosił o ten znak. I w końcu przez Izajasza Bóg mówi: jeżeli ty nie chcesz mnie prosić o znak, to ja sam dam ci znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna. I nazwą go imieniem Emmanuel. Myślę, że doskonale znamy to proroctwo, kojarzymy je. Ale to proroctwo nie jest do końca takie łatwe w interpretacji. Po pierwsze, pojawia się ta matka, która jest nazwana takim hebrajskim wyrażeniem Halma. Tłumaczymy je jako panna, czasami wprost jako dziewica. To słówko Alma w Biblii służy do określenia kobiety, nawet młodej dziewczyny, która jeszcze jest niezamężna, która jest zdolna do zawarcia małżeństwa, która jest przygotowywana do zawarcia małżeństwa, ale jeszcze jest panną. W tym sensie tekst wprost nie mówi o niej, że jest dziewicą, bo żeby powiedzieć, że jest jakaś kobieta dziewicą, to jest inne słowo hebrajskie, betula. Ale w domyśle można założyć, że jest dziewicą, bo było to coś zupełnie naturalne dla kultury hebrajskiej, że jeżeli kobieta była panną, to równocześnie była dziewicą. Dlatego też tłumaczenie zarówno greckie Septuaginty, jak i Wulgaty idzie właśnie w takim kierunku, wprost już oddając ten tekst, że oto dziewica pocznie i porodzi syna. Trochę też wzmacniając jakby rangę tego znaku. Jeżeli to ma być dla Ahaza jakiś niezwykły znak, no to cóż to za niezwykły znak, że kobieta po prostu pocznie dziecko. Ale dziewica, która poczyna dziecko, to jest jakiś niezwykły znak. Szczególnie, że ten tekst w ogóle nie mówi o mężczyźnie. To jest też ciekawe z punktu widzenia tradycji semickiej, bo może kojarzycie rodowód Pana Jezusa i tam znajdujemy znowu takie słowa, które dla naszej kultury dzisiaj są niespotykane, bo jest cały czas w tym rodowodzie mowa, że to mężczyzna zrodził, mężczyzna zrodził, mężczyzna zrodził, a kobiety mówią, no ale zrodził. Ale w kulturze semickiej jest przekonanie, że to z mężczyzny pojawia się dziecko. A tu jest wprost mowa, że to Panna pocznie, Panna porodzi, Panna nada imię. Czyli jakby przyjmuje wszystkie te zadania, które były przypisywane mężczyźnie. Jakby wskazując już tym samym, że faktycznie nie chodzi tu tylko o to, że to Panna pocznie, że to dziewica, która jeszcze wcześniej nie służyła, ale teraz z tym jednym mężem będzie miała dziecko. Ale że może faktycznie chodzi o takie dziewicze poczęcie i narodzenie, jakiego świat nigdy nie widział, które będzie niezwykłym znakiem i cudem. I oczywiście w takim pierwszym, najbliższym znaczeniu tego tekstu zazwyczaj się jakoś interpretuje, że tą kobietą może być żona Ahaza i tym dzieckiem, które będzie znakiem dla niego, będzie jego syn Ezechiasz, który przedłuży ród. Także Ahaz z tej sytuacji zagrożenia, bojący się o swoją przyszłość, o przyszłość swojego państwa, dostaje taki znak, twój ród będzie przedłużony, nie musisz się bać. Ale my przede wszystkim czytamy to proroctwo w odniesieniu do dziewicy Maryi, którą Pan Bóg daje nam jako znak bycia matką i równocześnie dziewicą. Jak mówi dogmat, dziewicą przed, w trakcie i po narodzeniu Bożego Syna. Bo faktycznie ten jej syn zostanie nazwany tym imieniem Immanuel, które jest życzeniem, oby Bóg był z nami. Wprost Ewangelia Mateusza odniesie słowa proroctwa Izajasza do narodzin Bożego Syna z dziewicy Maryi. Niech to proroctwo dzisiaj też wleje w nasze serce taką wielką nadzieję, że jak pierwszy raz, rodząc się z Maryi, przyszedł na świat Emanuel, ten, który jest z nami, tak dzisiaj też przychodzi do naszych serc i w Słowie, i w Eucharystii, żeby być Bogiem z nami. Że to i proroctwo, i to życzenie, oby Bóg był z nami, wypełnia się także dzisiaj w naszej codzienności.